Włochy Stefana Żeromskiego, część trzecia. Po pobycie na Capri, Żeromski przeżywa po raz drugi Rzym w dniach od 4 do 23 kwietnia 1907 roku. Tym razem zwiedza miasto dokładniej, aniżeli poprzednio zwiedza Bazylikę Świętego Piotra i Bazyliki Starochrześcijańskie, Kapitol, Palatyn, Muzea, Forum Romanum, Termy Caracalli, Koloseum. Dociera do malowniczego cmentarza protestanckiego u stóp wzgórza Monte Testaccio, gdzie spoczywają angielscy poeci Keats i Shelley. Duże wrażenie wywiera na nim fresk w stancach Rafaela, przedstawiający uwolnienie świętego Piotra. Trzecia część, gdy święty Piotr wyszedł z więzienia i ma zstępować ze schodów. To stowarzyszenie jego z aniołem, braterstwo człowieka z aniołem. Święty idzie w milczeniu, tajemniczo radosny, nie dlatego, że zostanie wolny, lecz dlatego, że idzie z aniołem. W obrazie tym jest dziwna siła, siła pokazana, co znaczy być świętym, jaka radość jest w świętości. Ogląda pamiątki polskie w Rzymie, poznaje najbliższe okolice Frascati i Tusculum, miejsce słynne z istniejącej tu willi Cycerona, z której do dziś pozostały jedynie skąpe ruiny i zarys budowli. Bawi 3 dni we Florencji, następnie przez Bolonię dociera do Wenecji, a stąd z rodziną płynie do Fiume dzisiejszej Rijeki i pociągiem przez Budapeszt przyjeżdża do Krakowa. Akurat w roku śmierci Wyspińskiego ma okazję odwiedzić go, wywiera to na nim smutne wrażenie. Jakże strasznym wobec dopiero co opuszczonych słonecznych krain południa był dla mnie widok wielkiego północy pisarza. Nowa podróż do Włoch ma miejsce w 1913 roku. Przez Wenecję przybywa do Florencji, mając więcej czasu na dokładniejsze poznanie ukochanego przez siebie miasta, codziennie bawi w uficjach, zwiedza San Miniato, Or San Michele, domy Dantego i Michała Anioła, prywatne galerie, ma nawet czas na kino. Uczy się przy tym włoskiego i pracuje nad powieścią Walka z szatanem. W niezwykłej scenerii antycznego teatru rzymskiego Fiesole ogląda przedstawienie Bachante Eurypidesa. Dopiero w takim scenarium, pisał, zrozumiałem tragedię grecką, jej układ, rolę w niej chórów i podział na rzeczy dla nas niezrozumiałe albo przez głupców przyczepiane do dzisiejszej sceny na deskach i widzianej z boku. Tragedia grecka dlatego zna chóry i może operować mnóstwem masek, że układ widowiska do tego skłania. W San Gervasio 31 maja przychodzi na świat córka pisarza Monika. Żeromscy przebywają jeszcze w Livorno, Castiglioncello, ponownie we Florencji, gdzie pisarz interesuje się tamtejszym życiem artystyczno-literackim i włoskimi futurystami, poznając m.in. Giovanniego Papiniego. W grudniu wraca do Polski, ale już w marcu 1914 przyjeżdża do Florencji, którą opuszcza w maju, by pobyć kilka dni w Wenecji. Na rok przed śmiercią, w 1924, bawi we Włoszech po raz ostatni, w dość marnym stanie zdrowia. Przebywa w Santa Margherita Ligure nad Zatoką Rapallo, potem w Mediolanie, w Gardonie nad jeziorem Garda i wreszcie po raz już ostatni w Wenecji. W swoim curriculum vitae podaje, że w sumie oczywiście z przerwami, spędził we Włoszech około 3 lat. Były to dla niego pobyty bardzo pożyteczne i twórcze, a obserwacje i lektury przybliżyły mu bardzo Półwysep Apeniński, którego wiele miast i pejzaży, a także ech historii przewinie się przez karty jego utworów. Są nim m.in. Duma o Hetmanie, Wiatr od morza, Róża, Pawoncello, Walka z szatanem, Caritas, Nawracenie Judasza, Popioły, Ludzie bezdomni. Wyróżnia się szczególnie opis Aventyńskiego wzgórza w Rzymie, związanego z kilkuletnim pobytem tutaj świętego Wojciecha, a opis ten, Wietrze od morza, uważa się za jeden z najpiękniejszych w literaturze. Przymknęły się oczy. Myśl uciekła daleko. Odetchnęła, wspominając niewinne i niekrzywdzące nikogo główki pochyłych narcyzów i sploty buławej glicynii, dobrej, niewinnej i czystej w sobie, za wysokimi murami na Awentynie w Aleksego klasztorze. Przypomniała się w krótkim widzeniu biała głowa Soracte w lazurowym upale. Przytulił się do nozdrzy zapach rozkwitającej topoli od wzgórza świętej Saby niosący się drogą gliniastą starą Via Ostiensis, wygrodzoną opłotkami starniny. Jakiś się to gorzki żal wywinął za cichą winnicą o pniach grubych, czcigodnych, szeregiem rosnących pod murem Serviusa Tulliusa. Ile marzeń spoczęło w tych bryłach wielkości wołu karmnego, w arkadach spojonych własnym ich ciężarem, a otulonych bluszczem. Wspomnienie ponosiło duszę wzdłuż tamtego muru, biegnącego między świętą Pryską, Balbiną i Sabą, wzdłuż mętnej wody Tybru, aż do piramidy Cestiusza. Oczy widziały znowu ukochaną glebę ogrodu, gdzie motyka, roztrącając bryły zeschniętego wapniaka, naloty piaskowej grudy trawertynu, dźwięczała, uderzając o ruiny pogańskie. Mówiono, iż są to ruiny świątyni Diany, iż są to grobu Remusa podstawy. Któż prawdy się dowie? Dobrotliwa jagoda winnicy ciężko i sennie zwisała ponad tą ziemią, zdeptaną przez niezliczone pokolenie półbogów, bohaterów i biednych, ciemnych prostaków, łagodnie dojrzewając w słońcu, które pali pożarem kamienie termów Caracalli, w nizinie za świętą Balbiną, kamienie wielkiego zburzyszcza Circus Maximus w dolinie zwanej Murcia, między Aventynu i Palatynu wzgórzami, i pada ognistym pożarem na odwieczną drogę Moletta, przecinając dwa bliźniacze aventyńskie pagórki. Wszyscy przeszli tą drogą Moletta z południowego cyplu Remusa, dążąc do Rzymu, stolicy ziemskiego okręgu. Przebiegli, oddalili się, znikli. Święta cisza została. Tą oto drogą Moletta przewieziono zwłoki świętego Aleksego wśród ciżby niezmiernej narodu, który nie chciał się rozejść, choć złoto i srebro na tę drogę rzucaną, ażeby przejście otworzyć.